takie mam doświadczenie, że zgłaszają się ludzie z trudnościami, najczęściej niezrozwiązanymi problemami ze swoich domów rodzinnych, które potem się odzywają właśnie w małżeństwie. Ja też z takiego domu pochodzę. Mój mąż też pochodzi z domu, gdzie był bardzo poraniony. No i jeżeli takie dwie rany się spotkają, no to wiecie Państwo, co może się dziać. Jeżeli Wy tutaj jesteście, to podejrzewam, że też takie doświadczenia macie. Nasze małżeństwo od samego początku było trudne. Właściwie już w pierwszym roku małżeństwa przychodziły mi do głowy takie myśli, kiedy mąż nie wracał długo do domu. Myślałam, że może zginął, byłam młodą żoną. Może mu się coś stało, samochód go przejechał. Ja sama pamiętam, w wózku bujałam dziecko, usypiałam. I pamiętam pierwszą myśl, którą się przeraziłam. Bo przyszła mi taka myśl właśnie, gdyby nie wrócił, to może byłoby mi lżej. Straszna myśl. Ale wrócił. Bałam się mu mówić o swoich odczuciach. Bałam się mu mówić o tym, co przeżywam. Bo bałam się, że mu się to nie spodoba, że mnie zostawi, że odejdzie. Więc to dusiłam sobie. I to trwało długi czas. To taki jeden szczegół, tak? Z naszych pierwszych kryzysów. Mieliśmy zawsze trudności materialne. Zawsze, do dzisiaj. Trudno czasami mężowi było wytrwać w pracy. Tracił pracę. Mieliśmy zawsze takie minimalne środki do życia. Ale jedno mieliśmy oboje. Mieliśmy oboje wiarę. I w trudnych sytuacjach gdzieś każdy sam uciekał w modlitwę i próbował rozeznać to, co się dzieje, próbował zrozumieć to, co się dzieje. I tak lata upływały. I dotarliśmy w 22 lata. Mamy 4 dzieci. Proszę Państwa, ja bardzo wiele mężowi zawdzięczam. Opowiem Wam może, bo szczerze mówiąc, to nie wiem nawet, co z tej mojej historii podbierać, ale może Duch Święty mi oświeci i może pewne jakieś fragmenty. Na przykład ja byłam wychowana na taką miłą i grzeczną osobę, trochę mi jeszcze zostało, z osoby, która raczej nie wchodzi w konflikty, w jakieś takie trudne relacje. Ja byłam taką osobą, która raczej nie miała trudności w relacjach z innymi. Potrafiłam się podporządkować w jakiś sposób, tak rozwiązać sytuację, żeby zawsze było dobrze. Ale w małżeństwie to się nie da. Bardzo szybko zrozumiałam, że moja postawa, czyli taka postawa uległości, poddawania się, troszczenia się o męża, sprawienia wszystkiego, żeby on był szczęśliwy, tak naprawdę mnie unieszczęśliwiała. I wiele lat byłam taką osobą właśnie nastawioną na dawanie, aż coś się we mnie zbudowało. Coś się we mnie zbudowało i zaczęłam sobie, gdzieś tam we mnie zaczęły wydobywać się negatywne uczucia. Gniew, złość, potrafiłam krzyczeć. I pamiętam, że kiedy taka się robiłam zła w swoim wizerunku, to oczywiście nie zaczęłam myśleć o tym, że ja jestem zła, tylko że mąż, bo przecież to przy nim taka jestem, przy nikim innym taka nie jestem, więc to znowu jego wina, nie moja. I tak jakiś czas utwierdzałam się w takim myśleniu, ale któregoś razu nagle taka myśl i olśnienie. Zaraz. Przecież ja tak naprawdę pierwszy raz doświadczam takich uczuć, jak złość, jak gniew, jak wściekłość, nawet jakieś uczucia nienawiści. I wtedy do mnie dotarło, to znaczy, że ja jestem normalna. Że nie jestem tylko taka świetlana, taka dobra, miła, uśmiechnięta, wyrozumiała, wspaniała, ofiarna i tak dalej, tylko że ja też jestem zła. Że ja też potrafię skrzywdzić, potrafię też doprowadzić do tego, że między nami jest źle. Oczywiście to nie jest żadna chluba, ale uwierzcie mi Państwo, że to było dla mnie bardzo cenne doświadczenie, ponieważ ja wtedy dopiero tak naprawdę potrzebowałam Pana Boga. Ja dopiero wtedy mogłam doświadczyć siebie jako grzesznika tak gdzieś tam z gruntu, a nie tylko tak powierzchnie, po powierzchni i zawsze w jakimś takim podejściu do siebie, że jestem biedna, skrzywdzona. Właśnie. Bardzo jestem wdzięczna za Pana Bogu, że On odkrył Boga mnie i ten rodzaj kryzysu również myślę, że ma duże znaczenie w moim wewnętrznym duchowym rozwoju. Jestem głęboko przekonana, że małżeństwo nie jest celem, tak jak ojciec właśnie mówił. Jestem głęboko przekonana, że małżeństwo jest właśnie swego rodzaju miejscem czy drogą, gdzie my uczymy się dopiero miłości. Wydawało mi się, że wchodząc w małżeństwo kocham i wydawało mi się, że mój mąż mnie kocha. Ale tak naprawdę to dopiero małżeństwo umożliwia uczenie się miłości właśnie na głębszych poziomach. Te uczucia, które towarzyszą na początku, kiedy my jesteśmy sobą zachwyceni, zakochani, jesteśmy pod wrażeniem drugiej osoby, a często pod wrażeniem własnych uczuć cudownych, jakie przeżywamy przy tej osobie i tak naprawdę jesteśmy bardzo na sobie skoncentrowani, to jest dopiero wstęp do tego, żeby wejść w poznawanie siebie samego i poznawanie tej drugiej osoby. A żadna relacja nie daje takiej możliwości. I tak naprawdę tylko w małżeństwie my możemy siebie poznać dogłębnie. Tylko niestety my się bardzo tego boimy. Bo nie jest miłe poznać siebie od tej negatywnej strony. Tak? Chcielibyśmy doświadczać tego wszystkiego, co jest miłe, przyjemne i co daje nam właśnie satysfakcję. Ja nie chcę powiedzieć, że małżeństwo jest po to właśnie, żeby tylko cierpieć. Tutaj pięknie ojciec o tym mówił, że my mamy się zatrzymywać na trudnościach. Absolutnie. Te trudności, które dostrzegamy, rzeczywiście to jest niesamowite źródło informacji o mnie i o współmałżonku. Jeśli dochodzimy do tych trudności, możemy często dotrzeć do ran, które mamy gdzieś głęboko, nawet i w podświadomości, wepchnięte gdzieś w piwnicę często. Nie chcemy się tego dotykać, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, ale dopiero kiedy my się odważymy i trwamy właśnie w tej relacji, mamy możliwość uzdrowienia, bo to najczęściej współmałżonek mi pokazuje te moje zranione miejsca, jeśli jeszcze raz dotyka tego, co było skaleczone. Ja się bronię, ale tak naprawdę dzięki temu, że On mi to wskazuje, ja mogę zwrócić się do Pana Boga i prosić Go o to, żeby On w tą ranę wszedł i żeby ją uzdrawiał. To dzięki właśnie mężowi ja jestem w stanie odkryć te chore miejsca. Nie mam się na nich zatrzymywać, albo nie mam ich lekceważyć czy zostawiać. Ale ja mam coś z tym zrobić. Mogę, na pewno zawsze mogę modlitwę. Mogę pójść po pomoc do specjalisty. Mogę szukać miejsc rekolekcji. Czy to właśnie dialog we dwoje, czy tutaj Państwo macie psychar. Trzeba szukać rozwiązania tych trudnych sytuacji, nie zostawać z tym. Są sposoby, żeby rozwiązywać te chore miejsca, które tak naprawdę są źródłem braku dobrej komunikacji, które są źródłem kolejnych ran. Nie mamy się dalej ranić. Proszę Państwa, dla mnie osobiście ogromnie ważna jest świadomość, że my z mężem idziemy drogą, która jest jakimś malutkim fragmentem tylko całej historii miłości. Że wchodząc na drogę małżeństwa, tak naprawdę my odsłaniamy miłość, jaką ma Pan Bóg do człowieka, do każdego człowieka. Otrzymując błogosławieństwo na tą drogę w dniu ślubu, my tak naprawdę jakby bierzemy taki malutki płomyczek, który mamy chronić przez całe życie. Otrzymujemy miłość. Nie mamy się koncentrować na sobie, czy jest dobrze, czy jest źle. My otrzymujemy promyk miłości Boga. Małżeństwo jest drogą, która ma ten promyk chronić. I proszę Państwa, my żyjemy w świecie, gdzie ten promyk chce być zniszczony, chce być skaszony. Nie jesteśmy sami. Na nas też wpływa zły. Jest przeciwnik Pana Boga. Jest ktoś, kto czyha na miłość. Dlatego tak bardzo atakuje małżeństwa. Bo małżeństwa mają chronić ten płomyk. Małżeństwa dlatego się podobają Panu Bogu, dlatego Pan Bóg stworzył małżeństwo, bo chciał, żeby Jego miłość była przekazywana. Żeby miłość była znakiem Jego obecności w świecie. Jeżeli Państwo tutaj jesteście, to ja Wam gratuluję, bo Wy jesteście osobami, które walczą o miłość. W trudzie, w pocie może, w znoju, w mękach, ale Wy walczycie o miłość. Jakkolwiek ją jesteście w stanie chronić, Wy o nią walczycie. Ci wszyscy, którzy teraz siedzą w kawiarniach, piją może piwo, dobrze się bawią i mówią, że są szczęśliwi, nie chronią może Bożej miłości. My ją chronimy. Dlatego ja mówię, że nawet jeżeli mi udało się odnieść jakiś sukces zawodowy, to tylko dlatego, że miałam trudności. Wierzcie mi Państwo, że to, że ja założyłam poradnię małżeńską i rodzinną, to właśnie dlatego, że przyszłam przez całe życie w trudnościach. I w swoim domu, i również w małżeństwie. Po 20 latach małżeństwa założyłam poradnię. Marzyła mi się wcześniej, ale chyba Pan Bóg jeszcze nie wyraził na to zgody, bo nie dostawałam wcześniej misji kanonicznej. Dopiero po tylu latach taką misję otrzymałam. I patrząc z perspektywy, może gdybym zaczynała małżeństwo, to nie wiem, czy bym się w ogóle odważyła na tą drogę. Bo to, co już przeszliśmy, naprawdę wiele nas kosztowało, ale patrząc z perspektywy, to, co ojciec mówił, to jest szczęście. Że Pan Bóg nas wyprowadził z takich trudności, że powołuje nas do tego, aby dzielić się swoim życiem właśnie z takimi ludźmi jak Wy. I z tymi, którzy chcą iść drogą miłości Bożej. Małżeństwo sakramentalne właśnie tym się różni od wszystkich innych związków wolnych, konkubinatu, gdzie ludzie są ze sobą tylko tak długo, dopóki nie jest ze sobą dobrze i wygodnie, żeby aż do śmierci. Właśnie, na dobre i na złe. Czy łatwo, czy trudno. Zawsze szukamy wyjścia, zawsze szukamy sposobu, zawsze próbujemy zrozumieć. Małżeństwo jest świetnym sposobem do oczyszczania się z egoizmu i do udoskonalania się. Jest to fantastyczna droga do świętości. Jeżeli jesteście tutaj, to myślę, że dlatego, że wam właśnie na pięknej miłości zależy. A małżeństwo, nie wiem, czy jest inna droga, która może tak oczyścić, jak małżeństwo. Kiedyś miałam takie spotkanie z mężczyznami i ośmieliłam się powiedzieć, że małżeństwo jest chyba trudniejszym zakonem niż zakonem. A to dlatego, że mówię tylko w jednym aspekcie, nie chcę powiedzieć w ogóle, że w małżeństwie my musimy być ze sobą non-stop, dzień i noc, że nie ma tutaj wolnego, że jak źle nam się dzieje, to nas nikt nie przeniesie do innego miejsca, do innych ludzi, tylko musimy z tym człowiekiem być do końca. I że to właśnie umożliwia nam takie dogłębne, takie przeoranie we wszystkich płaszczyznach, i fizycznej, i psychicznej, i intelektualnej, i duchowej. Jest to zakon, który ma trudne życie, bo często jest skazany sam na siebie w tak nieraz niewielkiej ilości osób. Nie mamy nieraz wsparcia z nikąd. Małe M, tam nie wiem, 2 M, 3, nieraz 30 metrów mieszkanie, a troje dzieci. Gdzie trzeba pomieścić łóżeczka, biurka, gdzie trzeba pomieścić zabawki dzieci, gdzie trzeba pomieścić to wszystko, co jest po prostu potrzebne do życia, że my musimy ogarnąć i naukę, i zająć się nauką dzieci, i zająć się zdobyciem pieniędzy na posiłki, zdobyciem pieniędzy na wszystko, co służy życiu. Często pozbawieni pomocy rodziców, sami musimy ogarnąć siebie samego, musimy mieć miłość dla współmałżonka i jeszcze tym wszystkim dzielić się z dziećmi. Rozumieć też światy dzieci. To jest trudny zakon. Gdzie trzeba tak to wszystko porządkować, taką mieć regułę, aby się to nie rozpadło. Wspaniale jest, jeżeli małżeństwa się ze sobą łączą i się wzajemnie wspierają. Gdzie są wspólnoty, gdzie my możemy się dzielić swoimi doświadczeniami, pomagać sobie w ten sposób. Możemy w ten sposób się wspierać. Dlaczego mówię, że zakon? Bo celem małżeństwa jest to, co powiedział ojciec. Naszym celem jest zbawienie. Gdybyś wam nie zależało na zbawieniu, to byście sobie poszukali kogoś innego. Kogoś, z kim byłoby łatwo. A ponieważ nam zależy na zbawieniu, to trwamy. I kiedy się nam uda przetrwać, chociażby jeden kryzys, jesteśmy bliżej Boga, jesteśmy silniejsi i większy kryzys jesteśmy w stanie udźwignąć. I stajemy się naprawdę mocarzami. Proszę Państwa, stajemy się mocarzami. Ludzie się dziwią potem, jak ty jesteś w stanie znieść tego faceta albo tą kobietę. Już dawno byś się zostawił, byś sobie poszukał kogoś innego. Wiele razy nie mamy wsparcia u najbliższych, bo inni widzą, jak nam jest trudno i nam radzą. Po co się męczyć? Nie wymagaj tyle od siebie. Możesz sobie łatwiej żyć. Na co ci to? Życie jest jedno. Nie warto się tak poświęcać. No i tutaj właśnie kłania się to, co jest celem naszego życia. Bo jeżeli tylko tu i teraz i do tego fajnie, to faktycznie to by było bez sensu. Ale jeżeli naszym celem jest rozwijanie się w miłości, pogłębianie się w miłości, dlaczego? Bo mój ojciec jest miłością. Bo on na mnie czeka. I te wszystkie niedostatki, te trudy mi wynagrodzi. Wierzę, że wracam do domu, gdzie jest prawdziwa miłość, a jeśli jej nie otrzymałam w takim wymiarze czy rozmiarze, to uczę się jej, żeby chociaż dotrzeć do domu miłości. jadąc tutaj, planowałam właśnie taki temat małżeństwo zaproszeniem do upragnionej miłości. Bo rzeczywiście miłość może się rozwinąć do pełni tylko w małżeństwie. Od zakochania aż do płodności, czyli przekazywania życia, a nawet miłość może się rozwinąć do miłosierdzia, czyli takiej miłości, że ktoś mnie rani, a ja kocham dalej. To jest najgłębszy poziom miłości. To pokazał nam Pan Jezus. Pokazał nam poprzez swoje życie, jak można kochać, do jakiego stopnia. I gdybyśmy mieli sami polegać na sobie, na pewno byśmy nie dali rady. Ale mamy Jego. On już tą drogę przeszedł i czeka, żebyśmy Go o to prosili, aby nas wzmacniał w chronieniu właśnie tej miłości. Małżeństwo jest właśnie tym miejscem, powiedziałabym nawet tym sanktuarium, w którym możemy miłość otoczyć całym zaangażowaniem. I nie tyle zwracajmy uwagę na to, jak mi jest, albo jak temu drugiemu, chociaż bardziej jak temu drugiemu niż sobie, ale czy my ratujemy miłość? Czy my dbamy o to, żeby Bóg był z nami? Czy On jako trzecia osoba jest obecny w naszym małżeństwie? Jeśli tak, to już poczujemy ulgę. Proszę Państwa, jest to wszystko trudne. Trudne jest, bo tak naprawdę spotykają się ze sobą dwa światy. Kobieta i mężczyzna. Są to dwa światy bardzo odległe. Nieraz jak galaktyki. Różnie myślą, różnie czują. I trudno jest czasem po prostu znaleźć to wspólne, tą jedność. I teraz z tych dwóch różnych światów zbudować jedność naprawdę potrzeba czasu. Cierpliwości i osobistej pracy nad sobą. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Was by miał jakieś pytania, czy coś by Was interesowało, to bardzo proszę. Ja na jutro przygotowałam film. Nie wiem, czy będzie taka możliwość. Film trwa 2 godziny. Także jeśli Państwo zarezerwujecie sobie taki czas, to bardzo polecam. Film jest właśnie o kryzysie w małżeństwie. I myślę, że jest pokazuje jakby właśnie i sens małżeństwa, i istotę małżeństwa, i o co chodzi w tym małżeństwie. Także jutro. Ognioodporny. Słuchajcie. Podwójne życie w 40-letnim małżeństwie?
42. Mój mąż ma inną parę od 20 lat. Ja się teraz tylko odpowiedziałam. Oczywiście odszedł. Walczyć.
Proszę Pani o swoje zbawienie. Czy o małżeństwo? Nie wiem, musiałabym z Panią porozmawiać bliżej i tak dalej, czy to jest możliwe, ale o swoje zbawienie tak. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
To znaczy, ja rozumiem, że Pani zakłada, że cała wina po mojej stronie.
Absolutnie, absolutnie. Proszę Pani, małżeństwo sakramentalne jest ważne aż do śmierci, więc Pani jest żoną aż do śmierci, tak? Jeżeli mąż Panią zdradzał, jeżeli w jakiś sposób okłamywał, to to on ponosi za to odpowiedzialność.
Ale on mówi, że jest szczęśliwy.
Jest szczęśliwy, ale właśnie w jakim rozumieniu, tak? Proszę Pani, jeżeli za szczęście uznajemy właśnie ten świat uczuć, prawda? Jeżeli nie wartości i nie pewne postawy, które nas kierują w odpowiednią stronę, jeżeli się opieramy tylko na uczuciach i na odczuciach, no to zostajemy tylko na tej płaszczyźnie. Ale uczucia są tylko narzędziem, które ma nam pomóc odkryć to, co w nas jest. Jeśli ma wspaniałe uczucia, no to mogłabym na przykład podpowiedzieć, że widocznie coś w moim małżeństwie jest nie tak, tak? Powinien skorzystać z rozumu i w tym momencie poszukać trudności, które są w małżeństwie.
Trudności odsunę, ale nie miał odwagi się przyznać.
No często tak bywa, że nie mamy odwagi z różnych powodów. To znaczy, czy dać spokój? No nie znam. Trudno mi jest powiedzieć, prawda, po takich ogólnych zdaniach, co tam się dzieje w tamtej relacji i co tutaj Państwo jak długo.
Wielka miłość. Wielka miłość. To uroczenie takie. Nie, 20 lat to nie jest uroczenie. To jest kilkanaście telefonów dziennie przez wiele dziesiątek lat. Chociaż właśnie.
Proszę
mi żyć.
Straszna rana, kiedy jesteśmy okłamywani, oszukiwani i zdradzeni. Nie ma większej rany, jak właśnie porzucenie współmałżonka. Tak naprawdę to jest...
Panie Boże, no to powiedz, dlaczego mnie tak doświadczasz? Co ja mam zrobić? Ja tego nie rozumiem.
Proszę Pani, powiem tak. Trudno mi się to mówić. Ale ja bym powiedziała, Pan Bóg zaprasza Panią do relacji z sobą. Czyli do głębokiego przeżywania bliskości z Nim. Pan Bóg potrafi bardzo pocieszyć serce do tego stopnia, że człowiek może poczuć się spełniony, będąc również sam. Owszem, małżeństwo ma nam pomóc, tak? Ma nam pomóc wzrastać w tej miłości, ale nie może tylko się opierać na sobie. To, co zresztą ojciec mówił, nie możemy z małżeństwa zrobić celu. Czyli jeśli małżonkowie w sobie nawzajem widzą zbawienie, bo ja tylko z moim mężem jestem szczęśliwa i odwrotnie, czasami właśnie żony i mężowie ubóstwiają drugiego człowieka, to w tym momencie jest to też przeszkoda do spotkania z Panem Bogiem i też nawet do zbawienia. Jeżeli drugi człowiek staje się Bogiem w moim życiu, to w tym momencie małżeństwo nie jest tym sakramentem, czyli znakiem, który ma odsłonić miłość Pana Boga do człowieka. W trójkącie, w małżeństwie sakramentalnym bardzo jest ważna obecność Pana Boga. Prawda? I dopiero kiedy i dla mnie jako żony pierwszy musi być Pan Bóg, drugi mąż. Nie może być mąż, prawda? Słucham? To proszę Pani... Proszę Pani, ja bym Pani poleciła może na taką rozmowę indywidualną bardziej, bo to jest właśnie, chcę powiedzieć, że ja jutro, zostaję tutaj do jutra, będę jeszcze wieczorem. Po południu mogłabym przeznaczyć czas na jakieś takie indywidualne spotkania. Jeśli ktoś z Państwa by sobie życzył, moglibyśmy już tak konkretnie porozmawiać o trudnościach, bo to jest wielki problem, to co Pani przedstawia i trudno jest tak na pewno, prawda, rozmawiać.
Na początku kryzysu właśnie zapotrzebowanie. Teraz zadamy się, czemu on, dlaczego on, dlaczego ona mi to zrobiła, to ona nie wierzy, co się stało. A z czasem, jeżeli do tej relacji prosimy Pana Boga, to On nam zwróci nasze oczy. Latem widzimy, że tak naprawdę to chodzi o nas. Chodzi o to, że Pan daje nam kryzys, bo tą drogą, którą dotychczas kroczyliśmy w tym małżeństwie, w tym, czym jesteśmy, ona nie prowadziła nas do prawdziwej wolności i miłości, do prawdziwego zbawienia. Pan daje po to kryzys, żebyśmy się obudzili.
Stworzyli na to, się obudzić.
I teraz trzeba będzie się zająć tym, żeby na pierwszym miejscu Pani może Pani żyć u Panu. Pani zaprosił Pana Boga na pierwszym miejscu. I to się tak się było. Ja też poradni raz w miesiącu mam dokładnie tak samo, gdzie przychodzą, mówią do Pani. Jest taki motyw, że kiedy mówię, że po prostu taką świętą miejsce, cztery punkty. Na pierwszym punkcie pisz, postaw Boga na pierwszym miejscu. Najczęściej ludzie odpowiadają, ale w moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu. Jeżeli w naszym życiu, tych, co są w kryzysie, ja też jestem w kryzysie, Bóg był na pierwszym miejscu, raczej nie mielibyśmy kryzysu. Dlatego, że gdzieś po drodze ja zgubiłam, zdradziłam, oszukałam, tak? Zawiodłam go. Każdy z nas w jakimś stopniu zawodzi Pana Boga. I ja teraz postrzegam swój kryzys jako wielkie błogosławieństwo, jako coś, co prowadzi mnie drogą szczęścia. Mogę powiedzieć, jestem w rozwodzie, ratuję swój sakrament od 2 lat, ale jestem 5 lat po rozwodzie, obudziłam się już dawno, dopiero po rozwodzie. Powiem jedno, mogę powiedzieć teraz, jest już szczęśliwą osobą.
Bo może na razie do niej
nie wróci. Czyli zakłada Pani, że może mi jeszcze szczęście spotka?
Oczywiście, że nie. Dlatego zostałam wyżej.
Przyjęte te wszystkie rzeczy, toż Boga
nie uznaje, choć było to, że to nie jest.
Tak, że nie wierzę, że Panią się leci naprawdę. Proszę być.
I teraz
zamiast domów tu się podziękowania, nie chcę podziękowania, bo w końcu mi o to chodzi.
Chcę być szczęśliwą.
Chcę być szczęśliwą.
To jest Pani w dobrej
sprawie. Dobre miejsce. Właśnie ja chciałbym się odnieść do tego, co tutaj Pani też powiedziała, ale co bardzo często jest wypowiadane w kontekście właśnie kryzysu małżeńskiego. Dlaczego Pan Bóg mi to zrobił? Dlaczego właśnie Pan Bóg pozwolił na to, że ja teraz tak cierpię? Otóż nie Pan Bóg. Proszę nigdy nie oskarżać Pana Boga o to, że jest sprawcą kryzysu małżeńskiego. Pan Bóg nie jest...
Ja nie traktuję tego tak, tylko mówię, Panie Boże, pomóż mi z tego wytrąć. A mi się nawet to wtunęło, a tak. Na pomocy nie wiem, jak sobie poradzić. Taka jest moja prośba do Boga. No skoro mu to dałeś jakąś tam, coś, czy mam sobie poradzić, mamy jednak wzmocnić tę wierzę.
Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, tworząc choćby wspólnotę Sychar, choćby organizując te rekolekcje, bo wiem, że na pewno to jest jego dzieło.
Ale przyznam się, że jestem wiekiem, w Bydgoszczy mieszkam i po raz pierwszy o Sycharze słyszę.
No bo od niedawna jest to chyba.
On po prostu czasem, bo się w zeszłym tygodniu o tych rekolekcjach powiedział i stąd jestem, bo jestem zupełnie z innym osiedla i przyjechałem. Także cieszę się bardzo, ale trzeba wygłaśniać.
Tak, no dokładnie tak. Znaczy, ja wiem, że to zawsze tak traktujemy niezbyt dosłownie, kiedy mówimy, dlaczego Pan Bóg, nie właśnie pytamy się, dlaczego Pan Bóg to uczynił w moim życiu, czy tam w każdym razie pozwolił, ale ja myślę, że nawet lepiej, żebyśmy tak sami dla siebie nie używali takiego sformułowania, ponieważ Pan Bóg nie jest nigdy sprawcą kryzysu, nie jest sprawcą żadnego właśnie rozwodu, zdrady małżeńskiej i tak dalej. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Pan Bóg, stwarzając człowieka, ograniczył swoją wszechmoc. Owszem, on jest wszechmogący. Z natury swojej jest. Natomiast jest jedna rzecz, której nie może zrobić. I on, właśnie dlatego, że jest wszechmogący, dlatego ograniczył swoją wszechmoc w ten sposób, że nie może odebrać nam wolności. Jeżeli ktoś chce zgrzeszyć, to Pan Bóg nie może takiemu człowiekowi to uniemożliwić. Nie może uniemożliwić. Nie, uniemożliwić. Znaczy może owszem, poprzez jakieś działanie spowodować, że coś będzie trudniejsze dla kogoś, nie? Być może, znaczy pewnie tak samo jak może ułatwiać, tak samo czynienie dobra, tak samo może utrudniać czynienie zła. Natomiast nie po to Pan Bóg nam dawał wolną wolę, żeby nam cokolwiek uniemożliwiać. Nie. Tego Pan Bóg chociaż pewnie bardzo by chciał, ale tego nigdy nie robi. I czasami mamy o to może pretensje do Pana Boga. Dlaczego na przykład pijany kierowca zabija nam dziecko? Dlaczego Pan Bóg na to pozwolił? Pomyślmy, co by było, gdyby Pan Bóg, no bo jeżeli raz jakoś uchronił, coś cudownie zrobił, nie, że, no wyobraźmy sobie, co by było, jakby Pan Bóg spowodował, że nigdy żaden pijany człowiek nie zabije dziecka, albo drugiego w ogóle drugiego człowieka, nie? No mógłby to zrobić, nie? Teoretycznie, no mógłby zrobić. Ale wtedy byśmy poszli dalej, byśmy mówili, a dlaczego na przykład ludzie przeżywają cierpienia w rodzinie z powodu alkoholu. No i co? Efekt byłby taki, że wszyscy by pewnie pili, nie? No bo po co? Jak nie ma żadnych skutków, nie ma żadnych konsekwencji.
I tak Pan byłby winien.
I tak byłby winien, no bo właśnie. I, nie, po prostu Pan nie jest sprawcą zła, ani nawet no też nie można do końca powiedzieć, że przyzwala. Znaczy daje nam po prostu wolną wolę. Mówi człowieku, decyduj. Mówi, co wolno, czego nie wolno, którędy, jaka droga. Natomiast to, co Pan Bóg robi, to wchodzi w nasze cierpienie, wchodzi w nasze również właśnie, czy zwłaszcza te cierpienia, które dotyczą relacji z drugim człowiekiem. Wchodzi, jest obecny, jest w tym, działa. Choćby w taki sposób właśnie, jak poprzez takie rekolekcje.
Wolna wola i rozum to są te sfery w nas, do których bezpośrednio nie ma zły dostępu, zły duch. Zły duch ma dostęp do sfery fizycznej i do sfery emocjonalnej. My jesteśmy wolni i na nas działają dwie siły. Pan Bóg jako osoba i również jego przeciwnik, zły duch, też na nas działa. I teraz od nas zależy. Jesteśmy właśnie wolni w tym decydowaniu, prawda? Więc możemy powiedzieć tak albo nie. I my jesteśmy odpowiedzialni za to, co w naszym życiu się dzieje. Jeśli dotyka nas kryzys, my mamy różne możliwości wyjścia z tego. Albo możemy to pogłębić i nic z tym nie robić, albo możemy próbować wyjść z tego. Nie możemy obwiniać Pana Boga, możemy raczej się do Niego zwrócić z prośbą o pomoc, żeby pomógł nam ten kryzys przekroczyć. Albo możemy zostać w pokusie i trwać w złu jakimś, bo to może być przyjemne, prawda?
Pytanie w cierpieniu powoduje, że czuję się ofiarą. Tak jest, jestem wygodnie, jest ktoś winien. To nie ja, tylko ten drugi. Tak więc to przebudzenie polega na tym, żeby zobaczyć siebie. Wyobraźcie. Może bym chciał.
Chodzi o to, że łatwo jest popaść w cierpiętnictwo i nic nie robić. Obwiniać drugą stronę i tylko obwiniać drugą stronę. Nie chcieć zobaczyć siebie w prawdzie, jaka ja jestem, co we mnie jest złego. Prawda to jest konfrontacja z tym, co jest we mnie dobre i to, co jest we mnie złe, bo nie jestem doskonała. Więc cały problem w tym, żeby przebudzić się, to znaczy zobaczyć siebie w tych dwóch wizerunkach. Tego dobra, które we mnie jest, i tych niedoskonałości, braków. Najczęściej są to braki, które wynikają z nieumiejętności kochania, bycia, w dialogu z drugim, umiejętności rozmowy, takiej życzliwej postawy dla drugiego człowieka. Mówię to z własnego doświadczenia. Ja to zobaczyłam dopiero po czasie, w momencie, kiedy straciłam. Kiedy straciłam, zobaczyłam siebie. Właśnie dlatego, że zostałam sama z sobą i zaczęłam ten dialog, który polegał na przyglądaniu się sobie i na spojrzeniu na siebie w prawdzie właśnie, w całym życiu. To się dzieje. Pan Bóg jest łaskawy i odsłania nam po kolei wszystkie nasze braki, ułomności, trudności. Dziękuję.
Dokładnie, bo małżeństwo ma służyć zbawieniu każdego z nas osobno, tak? Nie stajemy z mężem przed Panem Bogiem, no chyba, że nie wiem, równo umieramy, nie wiem, jak to będzie w drugiej stronie, ale każdy odpowiada za swoje życie, prawda? Więc małżeństwo mamy pomóc się zbawić, a nie, że ja w małżeństwie znajduję zbawienie. To jest tylko pewien okres życia w naszym życiu. Przecież mając tam 20 ileś lat, dopiero wchodzimy w małżeństwo i często bywa tak, że ono się kończy jeszcze przed końcem życia, przynajmniej u jednego z małżonków, tak? Więc to tylko jest jakiś okres. Natomiast ja z Panem Bogiem znam się od poczęcia aż do śmierci, tak? I dalej będę się z Nim znać. Więc chodzi o moje życie i o to, żebym pomogła mojemu mężowi się zbawić, a on, żeby pomógł mi się zbawić. A nie, żebyśmy teraz siebie obwiniali, oskarżali i tak dalej, że nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być. Skąd mamy to wiedzieć, jacy mamy być? Tak? Każdy z nas sam nad sobą pracuje w małżeństwie. I powinniśmy uczyć się właśnie takiej postawy wdzięczności za to, co przy Tobie odkrywam. Ty mi to dzisiaj odkryłeś. Ja dzięki Tobie mam to i to. No cudownie jest, jak mąż zrobi śniadanie i przyniesie do łóżka, prawda? Bo daje coś, to jest, ale to jest coś, co jest już efektem takiej bliskości, która, ja nie mówię o takim śniadaniu zaraz na początku, jak to wszystko się robi łatwo i przyjemnie, ale później, po kryzysach na przykład różnych, prawda, czegoś takiego doświadczyć, to już jest dowód, że my naprawdę zaczynamy drugiego widzieć takim, jakim on jest, a nie jakiego my byśmy chcieli. Zaczynamy doceniać jego prawdę i to wszystko, co dostaliśmy od tej drugiej osoby. I do tego zmierzamy.
Pani Maria wspomniała, że życie rodzinne jest życiem też zakonnym. Ja może tak troszeczkę już dla luźniejszej atmosfery powiem, że u nas w zakonie jest właśnie takie powiedzenie, że zakonnicy dzielą się na dwie kategorie. Na tych, którzy stają się coraz święci, na tych, którzy im w tym pomagają. No, ale nie wiem, czy, bo jest już godzina dość późna. Znaczy, jeżeli, nie wiem, no my jesteśmy do dyspozycji, tylko może jeżeli w tym jest jeszcze jakieś pytanie, to proszę bardzo. Jeżeli... To proszę bardzo jeszcze. Tak.
Ja chciałam się zapytać, bo spotkałam się z takim powiedzeniem, myślę, że dosyć istotne, że mój mąż ma być moją drogą do świętości i odwrotnie. W tej chwili jest to dosyć trudne, kiedy nie ma tego kontaktu, kiedy może odchodzić, kiedy nie chce tego dialogu i tak dalej. No, jest no, to jakby powiedziane gdzieś tam wnikanie w siebie, odkrywanie, zbliżanie się może do Pana Boga. Ale no, w tych trudnych chwilach, jak realizować powiedzmy tą właśnie drogę, będąc no, jakby nie było dalej małżeństwa.
Proszę Pani, no to jest taka sytuacja, kiedy Pani zostaje sama na polu walki, tak? I właściwie ważne jest to, żeby Pani dalej żyła tak, jakby była Pani w małżeństwie. Nawet jeżeli fizycznie nie ma osoby obok, to w relacji do Pana Boga jest Pani dalej żoną. W relacji do męża też, chociaż on nie jest fizycznie, tak? Ale jest Pani dalej żoną i żyje Pani dalej jak żona. Tego właśnie mężczyzny.
Podnieść odpowiedzialność za tego swojego małżonka, któremu mamy pomóc, jak gdyby.
Poprzez dalszy rozwój własny, poprzez modlitwę, tak, za niego również i przemianę własnego serca, bardzo Pani pomaga temu małżeństwu. Czy on wróci i będzie możliwość takiego życia, jakie powinno być, tak? To trudno mi jest powiedzieć, ale to, co może Pani zrobić, sama się napracać, może Pani coraz bardziej i to może zmienić też męża. Nie wiadomo, jakie losy dalej się potoczą u niego. On coś mówi, ona mówi o sobie, nie atakuje go, nie mówi o nim w ogóle. To już jest pierwszy ważny krok w takim doświadczeniu inności siebie niż było dotąd. I nieraz jest to początek dopiero właściwego dialogu. Kiedy jedna i druga strona zaczynają mówić o sobie, dzielą się sobą, a nie mówią, jaki ty jesteś i tak dalej. W ogóle się nie używa słowa ty, tylko ja. Ja doświadczam, ja czuję, ja myślę, ja chcę.
Jeśli dialog z osobą, która nie chce wyjąć tego dialogu i czy właśnie wybijać się, że tak powiem, walczyć w sposób czynny, czy właśnie w sposób wierny, jaka postawa powiedzmy była
właściwa. A tutaj już też to są indywidualne bardzo pytania, bo już musimy też rozeznać sytuację Pani męża, nie? Jak to wygląda. To już nie chciałabym tutaj jakiś rad udzielać, bo to już jest konkretny przypadek, a każdy konkretny przypadek jest inny. Czasem jest warto dopominać się, w jaki sposób wpływać, a czasem lepiej uciszyć się, tak żeby on się zainteresował. Jeśli dotąd było takie właśnie aktywne działanie, to czasem lepiej jest zamilknąć, żeby wpłynąć na niego, żeby on się zainteresował, bo on już ten styl zna i nie reaguje. Czasem tak. Nauczyć się samemu i może być tak, że wróci on, że on się zainteresuje. Chociaż nie zawsze. Czasem może być to też wygodne już.
W kwestii relacji do dzieci, kiedy powiedzmy są nastolatkowie, którzy potrzebują ojca, gdzie zaczynają się uważać jakieś problemy i żegnać tą miłość i kontakt, kiedy nie ma tej inicjatywy, nie ma próśb.
Proszę Pani, no tutaj też warto jest jakby z Pani strony o dobrą relację z dziećmi i też o to, żeby dzieci mogły same wyrazić tą potrzebę kontaktu z tatą. Jeżeli na przykład one odczuwają to, to warto jest je zachęcić, żeby to one się kontaktowały, tak? Żeby one, ale nie na siłę oczywiście, ale też żeby one, bo jednak kiedy dziecko się zwraca, to rodzic inaczej reaguje, niż gdyby Pani powiedziała, no nie zajmujesz się dziećmi, a on tego potrzebuje, prawda? Wszystko zależy od już sytuacji i od danego no, jakiegoś kontekstu. Jeżeli jest możliwość porozmawiania szczerze na ten temat, świetnie, ale jeśli jest wojna na przykład i wszystko jest na nie, to takie wypowiedzenie niewiele wniesie. Trzeba głębiej zejść, gdzieś rozwiązać problem głębiej.
Właśnie, to jest taka bardzo indywidualna sprawa, już wchodzimy w takie sprawy, które myślę, że właśnie powinny być przedmiotem rozmowy indywidualnej. I chciałbym tylko tak jeszcze tutaj dodać rzecz właśnie bardziej ogólną. Otóż właśnie często się tak mówi, i to nawet w niektórych wspólnotach małżeństw, takich kościelnych, katolickich, że małżonkowie są odpowiedzialni wzajemnie za swoje zbawienie. Otóż to nie jest do końca szczęśliwe powiedzenie, że nie do końca to sprawdza się. W każdym razie może idea jest dobra, ale realizacja tego jest na ogół fatalna, dlatego ja wolę unikać takich sformułowań. Każdy powinien dbać o własne zbawienie. Nie ma lepszego sposobu zadbania o zbawienie drugiego człowieka, jak właśnie dbanie o własne zbawienie. Właśnie dlatego są kryzysy. No więc właśnie. Tak. I efekt jest bardzo często taki, że żona na przykład, nie, w trosce o zbawienie męża mówi, a czemu ty nie robisz tak, a czemu robisz tak, a co ty robisz? W kolei on, nie, mówi, nie, a ty pójdziesz do piekła, bo to i tam, nie? No i zaczyna się kryzys. No, teraz licytują się, nie, kto szybciej pójdzie do piekła. Właśnie takie sprawy, ja to bardzo często też powtarzam, jak mam okazję mówić do sióstr zakonnych, czy do księży i tak dalej, pamiętajcie, czy też do świeckich, którzy często angażują się apostolsko. Pamiętajcie, nigdy waszym celem nie może być zbawienie drugiego człowieka. Nigdy Pan Jezus nikomu nie powiedział, żadnemu swojemu uczniowi, apostołom nie powiedział, słuchajcie, od was zależy zbawienie kogoś tam, nie? Czy waszym celem... No więc właśnie, to samo się odnosi do dzieci tam, w rodzinie, do małżonków wzajemnie, ale i do dzieci. To, co Pan Jezus mówi, naśladujcie mnie, miłujcie tak, jak ja was umiłowałem. O to chodzi. Jeżeli to robimy, to przyczyniamy się do zbawienia. Na pewno. W każdym razie robimy wszystko, co można zrobić, najlepszą rzecz, jaką można zrobić dla zbawienia drugiego człowieka. Ale ja muszę się zająć sobą, jeżeli ja chcę kochać, ja muszę się sobą zająć. Niestety właśnie bardzo dużo kryzysów bierze się właśnie z tego, że tak, tą drugą osobą. Każdy się zajmuje, ale nie sobą, tylko tą drugą osobą.
Proszę bardzo. Ja bym chciała się podziękować.
Po prostu jestem skazana na takie tkwienie w takim cierpieniu. I właśnie ta inna perspektywa otworzyła mi dzisiaj oczy, że po prostu zupełnie byłam na błędnym takim myśleniu. I za to właśnie bardzo dziękuję. Myślę, że to jest dla mnie bardzo odkrywczy początek nowej drogi, takiego dążenia do szczęścia, pracy nad sobą. Także dziękuję bardzo.
Że już na dziś skończymy. Zapraszamy jutro na godzinę 18. Natomiast jeszcze jest ta propozycja spotkań indywidualnych. Czy nie wiem, jak to zrobimy? Czy to już może tak. Kto ma potrzebę, proszę podchodzić do Pani Wali. Ja też jestem do dyspozycji. Gdyby ktoś miał potrzebę, to oczywiście też. I będziemy się... Aha, i te spotkania indywidualne będą w domu zakonnym. Aha, tylko właśnie jakby to zorganizować, żeby... Aha. Dobrze, to tak. Generalnie te spotkania wszystkie jutro indywidualne, tak samo jeśli chodzi o mszę wieczorną i spotkanie, spotykamy się tu i ewentualnie w pomieszczeniach, które są też w tym samym korytarzu. Jakby wchodząc, na wprost jest ta sala, a na lewo jest świetlica. Na prawo też jest pomieszczenie. Być może, jeżeli będzie potrzeba rozmowy, to ktoś z nas będzie... Tam jest też taka sala, postaram się, żeby była do naszej dyspozycji też jutro po południu. Także na pewno już gdzieś tam... Znaczy najlepiej, jeżeli ktoś ma potrzeby rozmowy indywidualnej, to proszę podejść i się konkretnie umówić na godzinę. Ale można też przyjść wcześniej, będą członkowie wspólnoty Sychar. Będzie tak jakby takie otwarte spotkanie właśnie tej grupy wspólnoty Sychar, które od 15 jest do 16, nawet od 15 już, no. I ono będzie właśnie, myślę, że właśnie zrobimy tam w tej świetlicy. Także można też po prostu sobie tak pobyć, też na luzie porozmawiać, a też myślę, że dowiedzieć się czegoś po prostu z doświadczeń innych, nie? Bo to są osoby już we wspólnocie, które jakoś ten temat kryzysu gdzieś tam sobie przepracowują. Także jutro od 15 zapraszamy. Jeżeli rozmowa jest indywidualna, to proszę się umawiać. I na 18 spotykamy się o 18 tutaj na Eucharystii.